Akademia Kolberga przedstawia.
Przyleciała z wysoka, tako piękna dziewuka, i wołała na Jasinka, ze było rozgłęboka. I wołała na Jasinka, ze było rozgłęboka. A on łoże i łoże, i uoraj nie może, bo mu koniki ustały, rady se daj nie może. Bo mu koniki ustały, rady se daj nie może. Przyniesła mu ziomniaków i tłustej kapuśnice, żeby on się tym posilił i zasiał te pszenice. Żeby on się tym posilił i zasiał te pszenice.
Jak to się dzieje, że ktoś się interesuje muzyką ludową, tradycyjną, czy jak się to inaczej może nazywać? W Twoim regionie wiadomo, że jest trochę łatwiej niż w Polsce centralnej, ale chyba wciąż nie jest to aż tak oczywiste.
Nie jest to tak oczywiste, jakby się mogło wydawać, bo widzę to, że często jako górale jesteśmy spostrzegani jako te regiony, w których bardzo dużo się dzieje i wręcz każdy potrafi grać, każdy potrafi śpiewać i tańczyć. A tak nie jest. Tak naprawdę jakby zerknąć tak całościowo na mieszkańców, na społeczność, która mieszka w górach, to niewielka część tych osób jest zaangażowana w twórczość góralską. I tutaj celowo mówię twórczość góralską, bo chodzi mi o to, że nie każdy gra, nie każdy śpiewa, nie każdy tańczy, ale jest mnóstwo osób, które nawet tak nieświadomie przeżywają te tradycje i je kultywują. Jak to jest, że ktoś się tym interesuje? Ja myślę, że to się zmieniło bardzo na przestrzeni ostatnich lat. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem się tym interesować, nie było to tak bardzo dawno temu, bo ja zaczynałem się uczyć grać trochę ponad 20 lat temu, w latach 90. i wtedy musiałem mieć dość dużo w sobie determinacji i chęci do poszukiwań, żeby w ogóle znaleźć sposób na to, żeby tej muzyki się uczyć. Szukałem różnych sposobów, wtedy takim punktem zaczepienia były istniejące zespoły regionalne, zespoły pieśni i tańca, w których głównie uczono się tańczyć, i te zespoły, często teraz obecnie krytykowane zespoły pieśni i tańca w kontekście kultury tradycyjnej, ale ja myślę, że w tych latach, gdzie ta kultura tradycyjna miała się trochę słabiej, to one, przynajmniej u nas, w tych regionach góralskich, były takim miejscem, dzięki któremu w jakiś sposób w ogóle ta twórczość trwała, że dzięki nim ludzie rzeczywiście tańczyli po góralsku, śpiewali i grali. Już nie mówię o tym, jak to robili, ale że rzeczywiście po prostu to robili. Obecnie jest dużo łatwiej, działa dużo ognisk muzyki tradycyjnej, ciągle działają zespoły tradycyjne. Pamiętam, jak ja zaczynałem grać, to u nas w regionie grało 4-5 kapel góralskich. Teraz tych kapel myślę, że jest na pewno kilkadziesiąt. Nie bałbym się powiedzieć, że ponad 100 takich kapel góralskich, więc ta muzyka rzeczywiście jest widoczna w różnych przestrzeniach i jak ktoś chce się tym zainteresować, no to bardzo łatwo jest już znaleźć sposób, jak tym się zajmować.
A jak ty zaczynałeś, to trafiłeś do tego zespołu pieśni i tańca w jaki sposób? Po prostu byłeś dzieckiem pełnym energii, rodzice się chcieli wysłać? Czy dowiedziałeś się, spodobało ci się i chciałeś w tym uczestniczyć?
U mnie to się wiąże ze śmieszną historią, bo jako siedmiolatek poszedłem do szkoły muzycznej i w tej szkole muzycznej zacząłem się uczyć na fortepianie i trafiłem na bardzo nerwowego nauczyciela. I to jest jedno z moich w ogóle pierwszych wspomnienia, na pewno pierwsze takie traumatyczne wspomnienie, że podczas jednej z lekcji nauczyciel się na mnie zdenerwował i zrzucił mi klapę pianina na palce, wybijając mi w ten sposób dwa palce, więc trafiłem od razu na izbę przyjęć, naprawienie palców. No i wiadomo, że tak się zniechęciłem wtedy do szkoły muzycznej, że z niej zrezygnowałem. No i rodzice zaczęli mi szukać jakiegoś innego pomysłu na zajęcia muzyczne. A że od ich znajomego dzieci chodziły do zespołu pieśni i tańca, no to postanowili mnie tam zapisać. Zapisali mnie tam po to, żebym uczył się tańczyć i śpiewać, no bo tak to na początku wygląda, ale dość wcześnie spodobało mi się tam w zespole instrumenty ludowe. I ten zespół to był zespół Ziemia Żywiecka, wtedy prowadziła jeszcze taką grupę Mała Ziemia Żywiecka. Ten zespół prowadził i nadal prowadzi folklorysta Jan Brodka. Jest to taki jeden u nas z czołowych folklorystów i też jeden z czołowych multiinstrumentalistów. I po prostu tak mi się spodobały te instrumenty ludowe, że poprosiłem go, czy mógłby mnie na tych instrumentach uczyć. No i wtedy się zgodził, o dziwo się zgodził od razu, poprosił, żebym przed tymi próbami tanecznymi zaczął przychodzić. Dał mi pierwszy taki mały, gliniany instrument, potem się dowiedziałem, że to jest okaryna. Potem jak się nauczyłem już na okarynie, to dał mi jedną piszczałkę, drugą piszczałkę, potem pojawiły się dudy. I tak mi się gra na tych instrumentach ludowych spodobała, że zacząłem szukać, jak ja dalej się mogę w tym rozwijać. I dowiedziałem się, że w szkole muzycznej, z której zrezygnowałem kilka lat wcześniej, istnieje klasa instrumentów ludowych, więc poszedłem na egzamin do szkoły muzycznej. Niestety na tym egzaminie dowiedziałem się, że ta klasa instrumentów ludowych to jest taka dodatkowa rzecz, że nie można się uczyć tam na tym jako na instrumencie podstawowym, więc zupełnie przypadkowo na egzaminie wybrałem akordeon, ale tak naprawdę swoją uwagę skupiałem wtedy ciągle na tych instrumentach ludowych. W międzyczasie pojawił się kontrabas, który stał się takim moim głównym instrumentem. No i bardzo długo, przez kilka lat, uczyłem się właśnie w tej szkole muzycznej pod okiem Czesława Węglarza.
A jak wyglądała ta nauka w szkole muzycznej? Ile to miało wspólnego rzeczywiście z tradycją góralską?
Ta gra na instrumentach ludowych, tak teraz z perspektywy czasu, była rzeczywiście nauką gry ze słuchu, czyli w taki sposób tradycyjny. Myślę, że to jest związane z tradycją, no ale nie ma co ukrywać, że odbywała się cały czas w jakichś salach lekcyjnych, takich typowych salach lekcyjnych. Nie miałem okazji wtedy poznać kontekstu tej muzyki, czyli no nie grałem na tych piszczałach na hali pasterskiej podczas wydarzeń pasterskich czy tam innych dorocznych obrzędów, tylko po prostu uczyłem się w sali. Dopiero jak zacząłem grać na kontrabasie i na tym kontrabasie zacząłem muzykować po kapelach góralskich, to zobaczyłem takie prawdziwe życie tej muzyki ludowej. I dopiero później, jak już dość długo w kapelach góralskich grałem na kontrabasie, to wróciłem do tych instrumentów ludowych i zacząłem coś na tych instrumentach również w ten sposób taki żywy grać.
Czyli poszedłeś po naukę do lokalnych mistrzów? To był ten skok czy ewolucja w stronę tradycji?
Nie miałem takiego jednego wybranego mistrza, od którego uczyłem się grać. Na pewno nie miałem takiego, jeśli chodzi o kontrabas, i to było takie bardziej podpatrywanie wielu innych basistów w wielu różnych sytuacjach. Grając w kapelach góralskich, uczestniczyliśmy w różnych festiwalach, zostaliśmy zapraszani na różne koncerty, gdzie też były inne kapele góralskie też z innych regionów, więc tak interesując się tym, cały czas starałem się czegoś podpatrywać, szukałem też po różnych starszych nagraniach rzeczy, które by mnie interesowały. Tak to się rozwijało z kontrabasem. Takie bezpośrednie uczenie od mistrza pojawiło się w momencie, jak wróciłem do nauki gry na dudach. A wróciłem poprzez to, że zacząłem te instrumenty budować. Grałem wtedy na kontrabasie w kapeli Wałasi razem ze Zbyszkiem Wałachem. I pomimo tego, że ja jestem z Beskidu Żywieckiego, a Zbyszek z Beskidu Śląskiego, no to odległościowo jest to bardzo blisko. I wtedy u Zbyszka zacząłem uczyć się budować gajdy śląskie. To był taki pierwszy, bezpośrednio konkretny mistrz, od którego zacząłem podpatrywać jego umiejętność. I to była jedno, że umiejętność, ale też zacząłem podpatrywać jego sposób podchodzenia do i traktowania muzyki tradycyjnej, całej kultury tradycyjnej. No i jak nauczyłem się u niego te gajdy budować, to postanowiłem, że chciałbym budować instrument, który jest takim analogicznym instrumentem, tylko że z Beskidu Żywieckiego, czyli dudy żywieckie. Mając tą umiejętność budowania gajd, spróbowałem zbudować dudy i zacząłem troszkę podpatrywać tej budowy i samej też gry na dudach od wtedy jeszcze żyjącego Edwarda Brytka.
Hej, pomarzy, pomarzy, to francuski Jeden jest polowany, drugi ma.
Czy myślisz, że gdyby wtedy istniało coś takiego jak Akademia Kolberga, to łatwiej byłoby ci przejść tę drogę? Czy nawet sobie chwalisz to, że podpatrywałeś to tu, to tam i różnych rzeczy się dowiadywałeś u rozmaitych osób?
Teraz działając w Akademii Kolberga, widzę, że większość osób posiada takiego konkretnego mistrza. Ja w ogóle wtedy o tym nie pomyślałem, że tak można. U nas to nie było takie popularne, żeby mieć jakąś osobę, pod okiem której przez kilka lat rzeczywiście można się uczyć. Nie było to popularne i zaryzykowałbym powiedzieć, że nadal tak nie jest. Że nadal tak nie jest, że są konkretni mistrzowie tego starszego pokolenia, którzy gromadzą wokół siebie jakąś społeczność, która przez kilka lat od nich uczy się, czy to grać, czy to śpiewać, czy budować instrument. Raczej ciągle to jest tak, że jest to podpatrywanie od kilku innych osób, czy to teraz w ramach jakichś instytucji, które tą edukację organizują. Czy byłoby mi łatwiej? Nie wiem, bo nigdy nie pomyślałem o tym, jakby to było, jakbym w tamtym czasie zaczął takie poszukiwania tego konkretnego mistrza. Boję się, że mogłoby być tak, że wtedy nie znalazłbym tej osoby konkretnej i to by mnie zniechęciło, że nie ma takiej osoby, która mnie tak bezpośrednio w 100% interesuje, której twórczość mnie tak inspiruje, że tylko pod jej okiem chcę się uczyć. Więc ja cieszę się, że to był taki u mnie proces poszukiwań, bo widzę, że to, że ja nie miałem tak od razu z góry podane wszystkiego, tylko to tak naprawdę była taka przygoda poszukiwania tych różnych umiejętności, bo tutaj mówię i o graniu, i o budowaniu instrumentów, to chyba to najbardziej mnie motywowało, że ja czułem, że odkrywam sam dla siebie jakieś takie skarby, a nie czekam na to, aż jedna konkretna osoba przyniesie mi zadania do zrealizowania.
A myślisz, że ta wielość instrumentów, które miałeś pod ręką i których gry się uczyłeś, czy to działało na plus? Nie koncentrowałeś się na jednym, jedynym? Oczywiście, że pewnie były też wiodące, sam wspomniałeś, kontrabas, dudy, instrumenty, ale czy to ci pomaga jakoś łatwiej wejść w ten świat, lepiej go zrozumieć, że potrafisz zagrać partię solową i komuś zasekundować i też zagrać na basie?
U mnie to też było takimi fazami, że miałem kilka lat taką fazę, żeby uczyć się na instrumentach ludowych, potem mnie pochłonął kontrabas, no to w takim wieku nastoletnim odsunąłem wszystkie instrumenty ludowe na bok, ciągle na nich potrafiąc grać, ale w ogóle tego nie robiąc, grałem na kontrabasie i dopiero po czasie zacząłem wracać do tych instrumentów ludowych i potem robiąc to razem, to rzeczywiście tak, to mi pomagało zrozumieć tą muzykę, bo jednocześnie słuchając różnych czy archiwalnych nagrań, czy jeszcze grania i śpiewania różnych mistrzów, to słuchałem tej muzyki na różny sposób. Jedno, że słuchałem melodyki, słuchałem ozdobników i te ozdobniki próbowałem przekładać z dud na piszczałki, z piszczałek na dudy, jakoś tak równolegle się rozwijać, ale jednocześnie też słuchałem tej muzyki pod kątem takim harmonicznym, czyli zastanawiałem się, jak do tego zbudować sekcję, jak do tego zabasować i jedno, że pomaga mi to w graniu, a drugie, że na pewno mi to pomaga, jeśli kogoś teraz uczę grać, bo jestem w stanie komuś wytłumaczyć kwestię i melodyczną i jestem w stanie pograć sobie na przykład z całą kapelą i tej kapeli rozpisać czy nauczyć ich w jakiś taki sposób całą kwestię sekcji. Myślę, że do tego, co robię teraz, użyłem nawet złego słowa, że staram się ich nauczyć, bo to jest coś, co w ostatnich latach tak poszukuję, że jak teraz uczyć, jak pracować z kolejnym pokoleniem muzykantów, żeby im nie odbierać tej przygody, którą ja w tym wszystkim miałem, żeby właśnie nie skracać tego, żeby nie przygotowywać gotowych skryptów, gotowych materiałów edukacyjnych, żeby nie zrobić czegoś takiego, że uczniowie mają tylko za zadanie przyjść, dostać materiały, nauczyć się tego lepiej czy gorzej, szybciej czy wolniej, nauczyć, kropka, tak żeby ich po prostu nie oderwać od tych źródeł, nie oderwać ich od tych poszukiwań, od takiej naprawdę przygody zagłębiania się w tą kulturę tradycyjną.
A myślisz, że ten sposób uczenia ze skryptów powoduje, że te osoby są mniej twórcze i tylko odtwarzają to, co im się zadaje?
Obserwuję teraz takie efekty. Tak, obserwuję takie efekty, bo mamy teraz na Żywiecczyźnie mnóstwo muzykantów, którzy są właśnie po takim procesie edukacji, gdzie na takich, można powiedzieć, gotowcach pracowali przez kilka lat. I mam wrażenie, że jak kończą ten proces edukacji, to mają w sobie bardzo mało takiej samodzielności i kreatywności. Ostatnio sobie pomyślałem, że na Żywiecczyźnie teraz jest kilkaset młodych muzykantów, ale na przestrzeni ostatnich lat nie powstała prawie żadna nowa kapela. Czyli jak kończy się ten proces, w którym mają wszystko podane, tak sobie na tacy, no to już mają bardzo mało pomysłu, co zrobić dalej, żeby te swoje umiejętności wykorzystać, jak założyć kapelę, jak z tą kapelą razem pracować. Myślę, że na tą ilość muzykantów, która teraz jest na Żywiecczyźnie, to ciągle jest bardzo, bardzo mało kapel, że bardzo mało się w ostatnich latach wydarzyło w takiej kwestii już muzyki kapelowej.
Aj, grudziu, siódmy, jak to...
dostrzegasz potencjał kontynuacji tej tradycji wśród tych, którzy, nie tylko młodych, ale też starszych, którzy muzykują?
Tak, to ja myślę, że na pewno przeżywamy renesans taki na żywiecczyźnie tego, że jest coraz więcej osób grających. Mam nadzieję, że to też jest taki proces, z którego rzeczywiście się w końcu wyłonią nowe, młode kapele. Nie mówię, że w ogóle tak nie jest, bo kilka tych młodych kapel w ostatnich latach powstało i grają, tylko że na tą ilość muzykantów, którzy są, to myślę, że to jest ciągle bardzo mało. Fajną rzecz poruszyłeś, że to nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale też dorosłych, bo teraz obserwujemy taki efekt, że po takim mocnym renesansie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży, to zaczyna rosnąć w siłę edukacja dorosłych, że bardzo często rodzice, widząc po swoich dzieciach, ile ta muzyka im przynosi radości, jakie to jest po prostu fajne, też chcą się uczyć i myślę, że mamy na to fajny bardzo czas, że nie boją się w dorosłym życiu podejmować nowych rzeczy, że coraz rzadziej słyszę, że a to już za późno, ja to się do tego nie nadaję, bo kiedyś to było taką codziennością, że jak jakaś dorosła osoba przychodziła, to mówiła, a nie, ja się nie nadaję, ja nigdy nie śpiewałem, to nie będę śpiewać. Dzisiaj rozmawiałem ze znajomymi właśnie o tym, że kiedyś obserwowaliśmy coś takiego, że jak ktoś nie miał szansy na takie mistrzostwo w danej umiejętności, to od razu przekreślał siebie w ogóle w tej dziedzinie. Nie było takiej akceptacji bycia średnim w czymś, a to przecież też jest okej. Ja myślę, że to jest w ogóle w szczególności w kulturze i muzyce tradycyjnej możliwe, żeby być w czymś średnim i to robić. Że to jest też po prostu okej. Że to jest dużo trudniejsze w muzyce klasycznej, dużo trudniejsze w muzyce rozrywkowej, w jazzie, a w muzyce tradycyjnej to jest dostępne, że można to robić na mistrzowskim poziomie, ale można to też robić na poziomie bardzo przeciętnym i też to robić i robić to wspólnie z innymi, żeby się po prostu z tego ucieszyć.
No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa z tym mistrzostwem. No jednak jakieś osoby są rozpoznawane i uznawane za tych mistrzów. Czy one od razu gromadzą wokół siebie pewnego rodzaju środowisko albo chętnych uczniów, żeby przejmować od nich te sposoby grania i repertuar?
Jeśli chodzi o żywiecczyznę, na której działamy, z której jestem, to dzieje się i tak, ale też się dzieje w inną stronę, że są ludzie, którzy zajmują się edukacją i oni niekoniecznie są tymi mistrzami w tej muzyce, nie są takimi wybitnymi skrzypkami, skrzypaczkami, śpiewakami, śpiewaczkami, czy grając na innych instrumentach, ale sprofilowali się w stronę edukacji, że zajmują się edukacją, są do tego przygotowani i oni też gromadzą wokół siebie bardzo dużo osób i ta ich umiejętność też wystarczy, bo to też nie jest tak, że ucząc dzieci trzeba grać wybitnie, wiadomo, to też przyciąga, ale myślę, że taka umiejętność przekazywania tych umiejętności, taka też umiejętność podejścia do dziecka, ta kwestia taka pedagogiczna jest równie ważna, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ucząc dzieci, spędzając z nimi troszkę czasu, my też dość mocno wpływamy na wychowanie tych dzieci, więc ucząc można doskonałą umiejętność przekazywać w różny sposób. No można zrobić tak, że dziecko po tej lekcji będzie zestresowane i smutne, a można zrobić tak, że nauczy się trochę może mniej, ale będzie szczęśliwe z tego, że to robi.
A czy wciąż są takie sytuacje, że odnajduje się ktoś, kto kiedyś grał, potem porzucił to muzykowanie i na fali tej, o której opowiadasz, wraca do instrumentu albo do śpiewania?
Jest tak, dzieje się tak i tu chętnie opowiem o jednej sytuacji. Organizujemy potańcówki przy dudach, takie zwykłe wiejskie imprezy, gdzie zapraszamy i lokalną społeczność i muzykantów i na jednej z potańcówek, którą robiliśmy w Starej Karczmie w Jeleśni, jak zaczynała się potańcówka, to byli jeszcze w karczmie goście, którzy nie przyszli na tę potańcówkę, tylko po prostu byli w karczmie coś zjeść. No i my już zaczęliśmy grać, a nagle od stołu wstaje pan, może wtedy już po 60, podchodzi do kapeli i zaczyna tak śpiewać, że ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, bo po pierwsze był to doskonały, świetny śpiew, śpiewał melodię do konia i w ogóle tej osoby nie znałem. I tak interesując się tą muzyką, w ogóle nie wiedziałem, co to za postać. I potem się okazało, że to był mieszkaniec pobliskiej wsi Krzyżowa, który lata temu wyjechał, mieszka teraz kilkadziesiąt kilometrów od swojej rodzinnej miejscowości i po prostu wracał od rodziny, stanął w karczmie coś zjeść i nie robiąc tego w ogóle przez ten okres kilkudziesięciu lat, tak go jakoś ta muzyka na potańcówce poruszyła, że postanowił wstać i zaśpiewać. No i od tamtego czasu minęło już może z 5-6 lat, jest praktycznie na każdej potańcówce, jeździ po różnych koncertach, wydarzeniach, w międzyczasie nauczył się grać na heligonce, więc też już jest muzykantem aktywnym podczas tych wszystkich wydarzeń. Tak, no, budzi się w ludziach, Ja to też często obserwuję właśnie na tych potańcówkach, po tym jak ludzie będąc w tym wirze tańca, gdzie dookoła nich grają dudziarze, grają skrzypkowie, jest mnóstwo śpiewu, jak w nich nagle włączają się ruchy w tym tańcu, że oni sami widzę, że nie wiedzieli, nie byli świadomi tego, że potrafią tańczyć, że czują tą muzykę. I to jest też ciekawe obserwować, jak ludzie sami siebie zaskakują, co potrafią, co czują, co w nich rezonuje.
Czy pamiętasz taki punkt, w którym pomyślałeś, no dobra, to teraz ja już mogę kogoś uczyć, dostatecznie dużo potrafię, wiem o tej muzyce całkiem sporo i mogę przekazywać dalej te umiejętności, które posiadłem?
Nie pamiętam go, bo ja myślę, że cały czas się tak waham, czy ja mogę to robić, że ten punkt jest gdzieś ciągle przede mną, ale no robię to i nie wiem, czy chcę nawet, żeby nastąpił taki punkt, że uznam siebie, dobra, to teraz ja jestem mistrzem, patrzcie się i wszyscy ode mnie uczcie. Nawet chyba bym nie chciał w taki sposób siebie traktować. Pamiętam ten moment, w którym stwierdziłem, że chcę się zajmować po prostu muzyką tradycyjną i kulturą ludową, bo studiowałem różne rzeczy, tak poszukiwałem sobie pomysłu na życie, jednocześnie cały czas grając, cały czas uczestnicząc w tym życiu muzycznym, grając w kapeli, naprawdę na studiach, żyjąc z tego, że muzykowałem po kapelach góralskich, a studiowałem różne rzeczy, bo studiowałem pierwsze budownictwo, potem poszedłem na kulturoznawstwo, stwierdziłem, że jednak nie to, poszedłem na statystykę matematyczną i kończąc tą statystykę matematyczną, stwierdziłem, no nie, no po prostu nie chcę mi się widzieć, wyobrażać siebie, że w garniturze idę do pięknej pracy, gdzie jestem statystykiem, jak jednocześnie cały czas cieszy mnie to muzykowanie i animowanie kwestii związanych z muzyką tradycyjną i wtedy postanowiłem, że jak to mi się tak fajnie wszystko wokół kręci, że ja na studiach jestem w stanie się tego utrzymać, jestem w stanie wynająć mieszkanie, utrzymywać siebie i dobrze sobie finansowo radzić, no to po prostu spróbuję tak żyć. No i to był taki punkt, kiedy stwierdziłem, dobra, skończyłem studia w jakimś zupełnie innym kierunku, ale będę się zajmował muzyką tradycyjną, animowaniem muzyki tradycyjnej, no i tak się to kręci gdzieś już od 15 lat.
Jak to się stało, że się związałeś z Fundacją Braci Golec?
Jako basista zostałem zaproszony na jedną z pierwszych edycji letnich warsztatów artystycznych. To było takie wydarzenie, które Fundacja przez kilka lat organizowała w wakacje. Takie wydarzenie w formie półkolonii, gdzie zapraszano dzieci po to, żeby w czasie wakacji przyjeżdżały i przez tam pół dnia uczyły się razem grać muzykę tradycyjną. I to był moment, w którym w Fundacji uczono tylko na skrzypcach i na heligonce. Tak eksperymentalnie zaprosili mnie jako instruktora gry na basach, żeby spróbować parę osób pouczyć na basach. No i tak to spasowało, bo dzięki też temu, że pojawił się bas, no to z tych skrzypków można było zacząć tworzyć kapelę. I tak jak wtedy na tych warsztatach robiliśmy, tak zaczęliśmy kontynuować to w trakcie roku szkolnego, więc zacząłem tam uczyć.
Co ci dodało to doświadczenie pracy tam w tej fundacji i nauczania?
Na pewno taką umiejętność współpracy, pracy w zespole. Później po kilku latach zacząłem pracę zespołową koordynować działania fundacji. No i tak naprawdę w trakcie tej pracy zacząłem się uczyć, prowadzić organizację pozarządową. Myślę, że to były takie cenne dla mnie umiejętności. Jedno, że nauka pracy w zespole, koordynowania pracy tego zespołu, a potem po prostu umiejętność pracy w NGO-sie, umiejętność pozyskiwania środków na realizację działań organizacji pozarządowej. No i tak z czasem zdobywanie różnych nowych umiejętności. A jeśli chodzi o samą taką muzykę tradycyjną, no to po pracy z uczniami zacząłem obserwować, gdzie jest ta kultura, gdzie ona tak naprawdę istnieje, gdzie ją można postrzegać, bo pracowałem z bardzo różnymi osobami, uczyłem dzieci z różnych miejscowości na Żywiecczyźnie i coraz częściej zaczynałem się spotykać z tym, że oni przychodzili i opowiadali, co jest u nich w domu, jednocześnie twierdząc, że u nich w domu nikt się muzyką, kulturą ludową, tradycyjną nie zajmuje, a w tym samym momencie opowiadali mi, jakie rzeczy u nich w domu takie obrzędowe się dzieją i tak wspólnie zaczęliśmy sobie uświadamiać, że ta kultura to nie jest właśnie tylko ta umiejętność grania, umiejętność śpiewania, umiejętność tańczenia, tylko że to jest naprawdę szerzej pewien charakter życia, który jest ciągle w ich rodzinach, w ich miejscowościach.
I to przeświadczenie o tym charakterze życia, czy poszukiwanie tego charakteru życia skłoniło cię do tego, żeby też wychodzić i opiekować się przyrodą, naturą, żeby patrzeć szerzej, nie tylko wąsko na kulturę muzyczną twojego regionu?
Tak, no tak jak teraz wspomniałeś, no to rzeczywiście też się tym zajmuję i łącząc to z muzyką ludową, widzę, że jest to o tyle cenne, że kiedyś ludzie bardzo dużo przebywali na zewnątrz, przebywali na polu, bo musieli, że to nie był ich wybór, że szli się przejść w góry czy pojeździć na rowerze po górach, ale w tych górach pracowali, chodzili paść owce, paść krowy na polany, chłopy robili w lesie, więc oni cały czas mieli styczność z tą przyrodą. Teraz tego nie robimy, bo posiadamy już inne prace, moglibyśmy tak naprawdę nie wychodzić na zewnątrz, tylko moglibyśmy wsiadać do samochodu w garażu, tym samochodem dojeżdżać do naszej pracy, wracać i mieszkając w górach w ogóle tych gór nie widzieć. I widzę, że teraz poprzez właśnie inne korzystanie z tych gór, możemy tych gór doświadczać. Dlatego też w pewnym momencie zacząłem swoich uczniów zachęcać do tego, żeby w te góry chodzić. Zacząłem organizować dla nich obozy górskie. Zacząłem ich inspirować, interesować w takich kwestiach sportów górskich, którymi też się zajmuję. Więc zaczęliśmy z muzyką wychodzić na przykład na trasy biegów górskich, po to, żeby oni zobaczyli, że jest mnóstwo ludzi, którzy tymi górami w taki sposób się interesują. Bo rzeczywiście mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży mieszkając w górach, mieszkając bardzo często obok szlaku górskiego, nigdy w tych górach nie byli. Nigdy nie byli na pobliskim szczycie, na który przyjeżdża mnóstwo turystów z całej Polski. Oni na przykład w ogóle ich nie znają. Co potem jak zacząłem analizować, to zacząłem obserwować to, że oni w domu bardzo często mogli słyszeć to, co ja słyszę od starszych osób, że po co tam pójdziemy. Im to wyjście w góry kojarzy się z ciężką pracą, że jak nie musieli, to tam nie szli, więc teraz bardzo często temu młodszemu pokoleniu to starsze mówi, no po co tam idziesz, no po co tam leziesz, no tak z góry programując ich na to, że tam nie trzeba iść, nie? Że to jest taki zbędny obowiązek. A myślę, że doświadczanie tej przyrody, tych gór, doświadczanie też tych, tak górnolotnie brzmi, no, ale tych sił natury w górach, bo rzeczywiście no, w górach potrafi mocno zawiać wiatrem, przyjdzie burza, może nas zlać, przyjdzie śnieżyca, można tam solidnie zmarznąć, w tym śniegu się zakopać. To też pokazuje bardzo fajnie ten charakter muzyki góralskiej, no bo ona też na pewno na tej kanwie, na kanwie tych gór, tej przyrody się tworzyła. Po prostu góry miały bardzo mocny wpływ na kształt muzyki góralskiej.
A poza tym, że się dowiadywałeś o rozmaitych obrzędach domowych od uczniów, czy był taki przepływ też w tę stronę od nich, że ty się w jakiś sposób inspirowałeś, jak oni na przykład coś zagrali, że pomyślałeś sobie, o nie pomyślałem, że można w ten sposób coś zrobić?
Bardzo często tak mam i też w pewnym momencie zacząłem zwracać uwagę, że w samej edukacji to jest fajne, żebym ja też nie kreował w ich postrzeżeniu mnie takiego mistrza, tylko żebym po prostu był takim jednym z nich, takim ich przewodnikiem po tej muzyce, a nie mistrzem. Dlatego ta nazwa jakoś nie rezonuje ze mną, mistrz, uczeń, taki mistrz wszystko wiedzący i uczeń, któremu ten mistrz może coś powie, tylko bliżej mi do takiego tutorowania, takiego przewodzenia, bycia dla nich takim edukatorem, przewodnikiem po tej przygodzie i do teraz bardzo często tak robię i to nie robię dlatego, że widzę, że to fajnie na uczniów działa, tylko że rzeczywiście tak jest, że nieraz poproszę ucznia, żeby mi coś zagrał wolniej, co akurat niechcący zagrał, bo to tak fajnie zrobił. Jednocześnie widzę, jak na to fajnie reaguje uczeń, a z drugiej strony ja sam się tego sporo uczę. Nie ukrywam tego, że mam już uczniów, którzy po prostu grają lepiej ode mnie i to jest fajne. Mnie to naprawdę ogromnie cieszy, że teraz jak równy z równym możemy sobie stanąć, czy to na potańcówce pograć, czy ja zapraszam czasem swoich uczniów, żebyśmy zagrali wspólnie jakiś koncert. Czasem oni do mnie zadzwonią, jak potrzebują basistę czy instrumentalistę, więc fajnie to działa w dwie strony. Coś, co ja myślę, że się po drodze jeszcze nauczyłem, pracując z uczniami, to, że ta muzyka sama w sobie nie musi być i nawet lepiej, jak nie jest celem. sama umiejętność grania. Tylko że ważnym jest to, że to uczenie się tej muzyki jest takim fajnym pretekstem do innych wielu cennych rzeczy. I to zacząłem zauważać i na to zacząłem stawiać nacisk, bo widzę, że poprzez to, że oni się uczą, no to jedno, że poznają swój region, w którym mieszkają, zaczynają ten region doceniać, zaczynają wzmacniać swoją tożsamość, że oni się zaczynają rzeczywiście cieszyć z tego, że są góralami, że mają te swoje tradycje. Jak mają już to, że doceniają miejsce, w którym żyją, zaczynają doceniać tą swoją tożsamość, to zaczynają też poprzez to doceniać siebie i tak naprawdę ja widzę, że poprzez te wszelkie działania można skutecznie wpływać na taki ich dobrostan psychiczny, czyli na to, że oni po prostu się lepiej czują sami ze sobą.
A teraz w toku nauczania wykorzystujesz jakieś metody, które poznałeś u Golców?
Nie wiem, czy tak bezpośrednio bym powiedział, że czy wykorzystuję jakieś metody, bo też jak ja zaczynałem pracować, to fundacja była taką, nie że małą organizacją, bo już wtedy było kilka ognisk, więc w skali takiej kraju, czy w ogóle regionu, to było bardzo duże działanie. Przez te 10 lat wspólnie z innymi instruktorami zaczęliśmy tą edukację jakoś układać, czyli zaczęliśmy na potrzeby pracy w fundacji wprowadzać pewną metodologię, uczyć się tej metodologii, uczyć się z dostępnych rzeczy i tak w skrócie już to podsumowując, to bym powiedział, że bardzo często ucząc się z takich opracowanych metod, jak na przykład metoda Suzuki, uświadamiałem sobie, że to nie jest nic innego jak taki powrót do tego, jak było kiedyś, czyli powrót do tego, że jest mistrz, jest osoba, która potrafi grać i tej osobie przysłuchują się młodsi muzykanci, że to jest taka po prostu naturalna metoda słuchowa i można to opisywać różną metodologią, można z tej metodologii jak najbardziej korzystać, ale warto też docenić to, że po prostu w naszych tradycjach istnieje mnóstwo fajnych praktyk, sposobów nauczenia tej muzyki, może niekoniecznie nazwanych i opracowanych, ale bardzo naturalnych i skutecznych. Ostatnią może taką metodologią, którą my się zainspirowaliśmy i to już nie taki ja bezpośrednio, tylko Marta Matuszna, z którą współpracujemy, z którą teraz współtworzymy Fundację Górą, to metoda umuzykalniania najmłodszych dzieci, metoda Gordona, czyli tak zwane zajęcia Gordonki, znane w całym świecie i na podstawie tej metodologii Marta opracowała takie zajęcia umuzykalniające dla dzieci ludonki, czyli zajęcia oparte na, bezpośrednio rzeczywiście na tej metodzie Gordona, na tej praktyce, ale wypełnione muzyką ludową górali żywieckich, więc to może rzeczywiście jest taka bezpośrednia inspiracja konkretną już wcześniej opracowaną metodą.
Czy przychodzi ci do głowy jakaś konkretna potrzeba albo jakiś, nie wiem, nowy sposób działania albo rodzaj więzi, które by jeszcze w tej pracy pomogły, czy wsparcia po prostu?
Tak, i tutaj to jest coś, czego teraz poszukuję, na czym się skupiam. Jak w tym procesie edukacyjnym, takim już mocno wypełnionym różnymi metodologiami, strukturami, skryptami, czyli takim bardzo trybem zadaniowym, jak w tym wszystkim zmieścić tę przygodę, żeby to po prostu dla dzieci było ciekawe, jak zmieścić w tym wszystkim te poszukiwania. I tutaj teraz w ramach Żywieckiej Szkoły Tradycji, którą prowadzimy w Akademii Kolberga, próbujemy różnych działań, już nie tyle edukacyjnych, co animacyjnych, a może bardziej takich na pograniczu edukacji i animacji, jak pracować z dziećmi, z młodzieżą, żeby ich tak wciągnąć w ten proces. I o dziwo, nie jest to teraz takie łatwe, bo bardzo dużo osób, młodych osób, jest przyzwyczajonych właśnie do tego procesu zadaniowego, takiego, że dostają coś gotowego i dostają też informacje, tak teraz skracając to oczywiście, ale dostają też informacje, kiedy z tego będzie egzamin, albo kiedy będzie koncert, do którego mają się przygotować i jakie zadania po drodze spełnić. I nagle jak my mówimy, no, my nie będziemy robić żadnego egzaminu, my nie chcemy żadnych egzaminów, nie chcemy tworzyć jakichś stresowych sytuacji dla was, żeby was egzaminować. Nie jest naszym celem, żeby zrobić z was teraz grupę koncertową, która będzie nastawiona na to, żeby jeździć, koncertować, zarabiać na tym, tylko my chcemy was rozbudzić pasję, chcemy rozbudzić was zainteresowanie się tą muzyką tradycyjną i zainteresowanie się nie tylko samym uczeniem się tego grania, ale tą muzyką szerzej, czyli tym, żebyście tej muzyki słuchali, żebyście umiejętność grania, śpiewania docenili też w innych osobach, żebyście jedno, że byli wykonawcami tej muzyki, ale jednocześnie też odbiorcami, żeby kształcić taką społeczność, która jest w tym wszystkim aktywna na różnych polach, że jedno, że chodzą, grają, śpiewają, ale też animują, organizują, starają się tym dzielić z innymi, zachęcać innych, ale też uczestniczą w rzeczach, które się dzieją obok nich, bo to jest też problem, który teraz obserwuję, że coraz więcej różnych wydarzeń się dzieje, coraz więcej organizacji, różnych liderów uczy się organizować, czy to po tańcówki, czy festiwale i w pewnym momencie dzieje się tego tak mnóstwo, mamy takie okresy, nie wiem, w ciągu wakacji, że wydarzeń jest tak dużo, że brakuje na nich uczestników.
Ale no przecież ostatecznie takie wydarzenie jak granie dla kogoś, granie do tańca, albo nawet granie dla siebie, to jest coś istotnego, coś mobilizującego. Nie dostrzegasz też takiego punktu, że to nie może się tylko spełniać w tym, że przychodzą na zajęcia, że jednak jakiś rodzaj pokazania siebie też jest ważny.
Tak, jest ważny, tylko właśnie to jest coś, o czym powiedzieć, żeby dążyć do tego, żeby jedno, że tworzyć taką przestrzeń, w której taki sposób można się tą muzyką dzielić, bo mam wrażenie teraz, że mamy bardzo dużo muzykantów, którzy potrafią grać, ale czekają z tą umiejętnością, aż ktoś ich gdzieś zaprosi, żeby coś wykonali, gdzieś zagrali, ktoś im za to zapłaci, a bardzo mało starają się o to, żeby sami pracować nad rozwojem tej przestrzeni też dla innych, czyli nad tym, żeby te osoby też organizowały, czy to potańcówki, czy to inne wydarzenia, żeby też uczestniczyły w organizacji, wspomagały takie działania, czyli po prostu, żeby nie tylko rozwijał się ten proces edukacji, ale także, żeby równolegle rozwijała się animacja tej muzyki ludowej. I to jest bardzo ważne, żeby dzielić się tą muzyką, że rzeczywiście gdzieś na końcu jest ten koncert, tylko żeby to nie był wyznaczony koncert w formie egzaminu, czy egzamin w sali lekcyjnej, tylko żeby to było po prostu wydarzenie kulturalne, w którym nie uczestniczą tylko oni, ale uczestniczy też społeczność, czy to wiejska, czy turyści odwiedzający region.
Czyli być może brakuje jeszcze takich zajęć z animacji kultury, a być może one jakoś są. No można się właśnie poprzez Akademię Kolberga też o tym dowiadywać od innych osób, jak się to robi.
Tak, i o tym sobie też teraz od razu pomyślałem, że tutaj wspomnę Akademię Kolberga, o której wcześniej rozmawialiśmy, bo właśnie w ramach Akademii Kolberga ja się szczególnie tego uczę. Obserwuję, jak animowanie kultury wygląda w innych regionach. Mam możliwość poznać osoby, które to w innych regionach robią. Mam możliwość się z nimi regularnie spotkać, czy to podczas naszych takich zjazdów inspiratornych, czy to choćby podczas online'owych spotkań Agory, gdzie wszyscy opowiadają, co u nich słychać, co oni robią i możemy nawzajem się inspirować. Ja myślę, że to był dla mnie taki ogromny przeskok, że w momencie, jak zacząłem działać w sieci Akademii Kolberga, to zacząłem obserwować i uczyć się, w jaki sposób można tą kulturę animować. I to jest coś, co teraz się przede wszystkim staram robić.
A czy też czerpiesz z dorobku innych regionów, tak muzycznie? Czy to cię ciekawi, czy po prostu jednak to miejsce, w którym przyszedłeś na świat, jest tak bogate, że już nic więcej ci nie potrzeba?
Nie jest tak, że to miejsce, w którym przyszedłem na świat, jest tak bogate, że nic więcej mi nie potrzeba, bo w regionie Górali Żywieckich lata temu, jak działały kapele, to były to przede wszystkim kapele dudy, skrzypce. I rzeczywiście tutaj z tej kapeli można się sporo inspirować, jeśli chodzi o granie na skrzypcach i granie na dudach, ale będąc długo przede wszystkim basistą, chyba nadal się tak czuję, no to tej umiejętności grania na basach nie mogłem bezpośrednio obserwować z nagrań archiwalnych w naszym regionie, czy z samego muzykowania jakichś starszych osób, więc automatycznie musiałem się inspirować innymi regionami. No i tutaj to jest ciekawe, znowu zderzając się z Akademią Kolberga, że w Akademii Kolberga oprócz naszych działań działają osoby, które animują kulturę na nizinach. Ja to tak trochę do jednego wora wrzucam, wiem, że to też nie może być, bo Polska jest bardzo szeroka, są to jednocześnie osoby z Kurpiów, z Roztocza, z Lubuskiego i tak dalej, więc obejmują swoim zasięgiem całą Polskę, ale rzeczywiście jedno, co ich łączy, to jest to kultura nizin. A ta nasza muzyka, muzyka góralska, ona bardzo mocno łączy się z muzyką góralską z innych regionów gór. I tu już nie mówię tylko o regionach polskich, bo inspirujemy się muzyką góralską, czy to z Podhala, ze Spisza, z Beskidu Śląskiego, czy z tych regionów polskich, ale przede wszystkim z racji tego, że ta muzyka góralska jest bardzo podobna w całych Karpatach, to możemy się mocno inspirować tym, jak ta muzyka na przestrzeni lat się tworzyła i tworzy też w innych krajach, czyli na Słowacji, w Rumunii, na Węgrzech, i stamtąd można bardzo dużo różnych inspiracji czerpać, i to na różnych polach. Jedno, że takich samych muzycznych, ale także na tych animacyjnych, edukacyjnych.
A jak z dostępnością źródeł z tych innych krajów jest?
No, jest o wiele lepiej niż z dostępnością materiałów źródłowych polskich, bo radia na Słowacji, radia na Węgrzech czy inne instytucje przez wiele, wiele lat już wcześniej, przez kilkadziesiąt lat starały się o to, żeby tą muzykę dokumentować, archiwizować, więc jest dużo nagrań starych, dużo nagrań starych w dobrej jakości, nagrań, które są dostępne, bo one od razu wtedy były gromadzone w formie wydawnictw, więc te wydawnictwa są dostępne. Ja pamiętam, jak lata temu jeżdżąc po festiwalach na Słowacji szukaliśmy tych płyt, kaset, żeby tego słuchać. Teraz jest jeszcze łatwiej, bo te wszelkie rzeczy są wrzucane na platformy streamingowe, więc można naprawdę płyty z muzyką słowacką, węgierską z lat 60., 70. słuchać na platformach streamingowych, więc tutaj dostępność jest bardzo dobra, ale co więcej, są też dostępne bardzo dobrej jakości materiały edukacyjne w formie online.
A jakbyś tak spojrzał z lotu ptaka, bo zaczęliśmy od tego i tak chciałbym, żebyśmy skończyli naszą rozmowę. Jak oceniasz efekty pracy osób podobnych do ciebie? Mówisz, że coraz więcej jest osób, ale jeśli chodzi o jakość tej muzyki, albo jeśli byś chciał na przykład teraz właśnie wziąć magnetofon i ponagrywać te rzeczy, które się teraz dzieją, czy uważasz, że to mogłoby się stać takim wzorcem dla tych, którzy za 50 lat przyjdą i chcieliby się nauczyć tej muzyki?
I to jest dobre pytanie, bo ja myślę, że właśnie w końcu rzeczywiście jest czas na to, żeby wziąć tą muzykę do studia, czy wziąć mikrofon w teren i zacząć tą muzykę nagrywać i dokumentować. To jest jedno z działań, które w końcu chciałbym zacząć robić, żeby tak co 5 lat chodzić i gromadzić górali, kapele, muzykantów, śpiewaków, różne zespoły po to, żeby archiwizować to, co się teraz wokół dzieje. Obecnie robię to w formie archiwum ludowego, czyli takiego archiwum społecznego, które prowadzę. Na razie nagrywamy tam tych najstarszych muzykantów, no bo zdajemy sobie sprawę, że za kilka lat może to już nie być możliwe, ale na pewno jest już czas na to, żeby nagrywać muzykę góralską wykonywaną przez różne pokolenia. I to jest coś, czego myślę, że przez lata nam brakowało, bo szukając teraz różnych dostępnych materiałów archiwalnych, to najczęściej natrafiamy na materiały, na których grają starsze osoby. No i to jest okej, bo możemy naprawdę posłuchać jakichś doświadczonych osób, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że te starsze, często bardzo stare osoby mają już jakieś ograniczone umiejętności manualne do wykonywania tej muzyki. Śpiewaczki mające po lat 70-80 w zupełnie inny sposób śpiewają w tym wieku niż pewnie śpiewały mając lat 20-30. Tak samo muzykanci w zupełnie inny sposób grają i myślę, że bardzo fajnym działaniem byłoby po prostu nagrywać muzykę ludową wykonywaną przez różne pokolenia, zarówno przez dzieci, my ten folklor dziecięcy też zdokumentować, ale też przez osoby w sile wieku, młodych, dorosłych i tych obecnych jeszcze starszych muzykantów, czy starsze śpiewaczki. I myślę, że w końcu mamy w regionie czas na to, że możemy to zrobić, że rzeczywiście możemy nagrać osoby w różnym wieku, które tę muzykę wykonują i za 20-30 lat nie wstydzić się tych nagrań, że one rzeczywiście będą dobrze zrobione, dobrze zagrane.
Myślisz o tym jako o takim obrazku? Oto muzyka Żywiecczyzny Anno Domini 2024, a potem 2030 na przykład?
Dokładnie, tak o tym myślę, bo sam się uczyłem muzyki i słuchałem muzyki z tych wspomnianych różnych słowackich regionów, gdzie słuchałem płyt, które się nazywały na przykład Detwa 2000, czyli muzycy różni detwiańscy spod Polania, każdy utwór wykonywany przez kogoś innego w roku 2000. I to jest bardzo fajne, że można teraz, po 20 kilku latach, zobaczyć, co tam się w tym roku konkretnym działo, więc dokładnie w taki bardzo prosty sposób chciałbym to zacząć robić, żeby wydawać muzykę Beskid Żywiecki 2025 i potem za 5 lat nagrać też taką płytę Beskid Żywiecki 2030 i tak też móc zaobserwować, co się na przestrzeni tych lat zmieniło, że może te dzieci, które na płycie 2025 śpiewały jakieś dziecięce piosenki, no to już są młodzieżą, a za 15-20 lat będą tymi czołowymi, wybitnymi muzykantami, muzykantkami.
No to kolejna przygoda.
Kolejna. I mam nadzieję, że w końcu się coś takiego uda zrobić.
Zapraszamy na stronę www.akademiakolberga.pl. Do usłyszenia.